Duchu Święty, Duchu Mądrości, przyjdź i pracuj wraz z nami, oświeć nasze umysły i serca, abyśmy poznali, co jest Bogu miłe, co jest doskonałe, co jest dla nas dobre. Amen. Drodzy Państwo, rozważamy imię Boże, ciąg dalszy tego rozważania. Dzisiaj te przedmioty imienia Bożego, na które nam wskazują kolejne punkty katechizmu, Bóg miłosierny i litościwy oraz to, że tylko Bóg jest. Dwa aspekty z wielu, które w tych dniach rozważamy, idąc za katechizmem, punkty od 210 do 213 włącznie. Imię Boże. Dlaczego tyle mówić o Bożym imieniu? Przede wszystkim dlatego, że imię w Piśmie Świętym ma inne nieco znaczenie, niż my przywykliśmy je traktować. To nie jest tylko, też, ale nie tylko, wyróżnik kogoś spośród wielu innych istot. Wiemy, że Tomasz to nie jest Jan, Barbara to nie Krystyna. To jest coś znacznie więcej. Bóg przecież jest jeden, a więc z nikim go nie pomylimy, nie trzeba go wyróżniać spośród wielu innych jemu podobnych istot, ponieważ nie ma innych istot równych Bogu. Bóg jest jeden, Bóg jest Bogiem. A więc jakie jeszcze ma znaczenie imię? Imię w Piśmie Świętym wiemy, ale to sobie warto powtórzyć. To jest też wyrażenie istoty danej osoby. Kim ta osoba jest? Nie, dlatego kiedy czytamy wiele razy w Piśmie Świętym i w Nowym Testamencie również, ale i w Starym, widzimy, że ktoś otrzymuje nowe imię. Abraham, Abram, Abraham. Szymon, będziesz nazywał się Piotr. Otrzymanie nowego imienia, to znaczy otrzymanie nowej tożsamości, otrzymanie nowej misji. Coś się nowego zaczyna w twoim życiu, a więc nowe imię, nowe imię. Bo ono ciebie bardziej teraz, lepiej ciebie opisuje. Imię Boga, istota Boga. Też wiemy, to już z własnego doświadczenia, że imię to już jest pewna zażyłość. Nazwać kogoś po imieniu, to znaczy, że być już na pewnej stopie zażyłości. Nie czujemy się nieraz niezręcznie, kiedy ktoś zbyt szybko przechodzi w relacjach z nami na to bycie takie per ty, po imieniu. No za szybko czujemy się gdzieś, że ktoś ingeruje w naszą przestrzeń intymności. Nie od razu, nie z każdym jest się po imieniu. A więc imię ma bardzo ważne znaczenie. Bóg objawia imię Mojżeszowi, imię, które brzmi Jestem, który jestem. Imię tajemnicze, imię bardzo głębokie. I sam fakt objawienia przez Boga swojego imienia jest wyrazem Jego bliskości, dopuszczenia ludzi, Mojżesza, ale i ludzi, bo przez Mojżesza do większej intymności, bliskości, zażyłości z Bogiem. Znam Boże imię, wiem, jaka jest Jego istota, jaka jest tożsamość Boga, tak można by to powiedzieć. Ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi na pustyni w krzaku goryjącym i już jest wszystko jasne. Bo to jest imię dla nas trudne, ale nie tylko dla nas. Jestem, który jestem. Imię tajemnicze. Bóg objawiał to swoje imię cały czas. To nie jest tylko akt jednorazowy. On cały czas objawiał swoje imię, żyjąc, budując relacje, tak powiedzmy lepiej, z Izraelem. I wtedy oni dzięki temu byciu z Bogiem w różnych sytuacjach, jak to wiemy, jak to też zaraz zobaczymy, poznawali, kim jest faktycznie ten Bóg, czyli co oznacza to Jego imię, to takie dziwne imię, tajemnicze imię. I katechizm nam krok po kroku to imię pokazuje. Różne wymiary, różne aspekty tego imienia. Dzisiaj Bóg miłosierny i litościwy. Czytamy w katechizmie: po grzechu Izraela, który odwrócił się od Boga, aby czcić złotego cielca, Bóg wysłuchuje wstawiennictwa Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość. Tutaj się zatrzymajmy, drodzy Państwo. Wiemy, jaki jest kontekst tego zdania. Mojżesz wchodzi na górę, aby otrzymać od Boga prawo, przykazania, kamienne tablice z dekalogiem. Długo nie wraca. I naród zniecierpliwiony, zniechęcony czekaniem, odwraca się od Boga. Zaczyna czcić złotego cielca. Chce mieć Boga, którego może widzieć. Jest jakoś tym zmęczony, tym niewidzeniem Boga. I to jest ten kontekst, tak? Bóg wysłuchuje potem wstawiennictwa Mojżesza. Bóg, drodzy Państwo, chce usunąć ten lud. Bóg chce ukarać ten lud. Ale zaraz zobaczymy sobie jeszcze dalej ten fragment, to zdanie jeszcze doczytajmy do końca. Bóg zgadza się, wysłuchuje i zgadza się. Dwa znaki miłosierdzia Bożego. To, że Bóg wysłuchuje Mojżesza, który się wstawia ze swoim ludem, który Bóg mu sam powierzył, po pierwsze, a po drugie, wysłuchawszy Mojżesza, zgadza się Bóg iść, i to jest wymowne, iść pośród niewiernego ludu. Ten lud jest niewierny, okazał się niewierny, a Bóg idzie z takim właśnie ludem, okazując w ten sposób swoją miłość. To właśnie to, co wspomniałem, to objawianie się ciągłe Boga w historii, w dziejach, w relacjach, poprzez sytuacje, które przynosi życie, które generuje zachowanie ludu wybranego. To, że Bóg wysłuchuje Mojżesza, to, że Bóg zgadza się iść pośród tego niewiernego ludu, to jest znakiem Jego miłości i miłosierdzia. Trwać przy kimś, pomimo wszystko, pomimo niewierności, nie machać ręką, nie odejść, być przy kimś. To jest konkretny, najprostszy, najbardziej podstawowy wyraz miłości, wyraz miłosierdzia. Nie odchodź ode mnie, mówimy od kogoś. Wyrazem zniechęcenia w relacjach jest odejście od tego, do kogo się zniechęcamy, zrażamy. Mówimy, ta relacja nie ma przyszłości, nie ma sensu. Bóg taki nie jest. Bóg jest wierny. Czytamy dalej w katechizmie, gdy Mojżesz prosi, by mógł zobaczyć Jego chwałę, czyli chwałę Boga, Bóg odpowiada, ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, Jahwe. Pan przechodzi przed Mojżeszem i mówi, Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza. Nie, to Bóg sam o sobie mówi, kiedy idzie przed Mojżeszem. To zdanie, Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. To Bóg mówi sam o sobie, drodzy Państwo. Ten właśnie kontekst tego punktu, bardzo ważny, bardzo piękny, bardzo wymowny. Lud oczekując na prawo od Boga, które poprzez Mojżesza Bóg mu przekaże, już u stóp góry to prawo przekracza. Niezdolni do stawienia czoła oczekiwaniu i nieobecności pośrednika. Izraelici proszą Aarona, uczyń dla nas Boga, który by szedł z nami na czele nas, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, człowiekiem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Lud był zmęczony wędrówką z Bogiem niewidzialnym. A teraz jeszcze zniknął Mojżesz, pośrednik. A więc lud domaga się namacalnej obecności, takiej w zasięgu ludzkiej ręki. I to jest ciągła pokusa w podróży wiary, w drodze wiary. Unikać boskiej tajemnicy, stwarzać Boga zrozumiałego, zgodnego z naszymi schematami i planami. I to się dzieje tam na Synaju, pod Synajem. Pismo Święte pokazuje natychmiast całą złudność, taką naiwność, iluzoryczność tego zamiaru. Mówi Psalm 106, mówi ironicznie, zamienili swoją chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano. I reakcja Boga, który nakazuje Mojżeszowi zejść z góry, ukazuje mu to, co lud czyni, a na koniec Bóg mówi, niech gniew mój rozpali się przeciwko nim i zniszczy ich. Z ciebie natomiast, mówi do Mojżesza, uczynię wielki naród. Niesamowita obietnica. propozycja Boga wobec Mojżesza, z ciebie uczynię wielki naród. To jakby zmiana Bożych planów. Tutaj Bóg jakby chciał zmienić swoje plany. I no, propozycja oszałamiająca dla Mojżesza. Mieć tak wielkie potomstwo, to jest dla człowieka Starego Testamentu no, spełnienie wszelkich marzeń. To jest no, nic większego ponad to nie można sobie było wymarzyć. Mieć liczne potomstwo, być ojcem narodu. Dziwny jest ten dialog, powiedzmy sobie szczerze, że Bóg objawia, trochę tak jak i w przypadku Abrahama przy Sodomie i Gomorze, objawia Mojżeszowi, co zamierza za chwilę uczynić. Tak jakby nie chciał działać Bóg bez zgody tam Abrahama, tutaj Mojżesza. Bóg jakby prosił Mojżesza o pozwolenie. Pozwól, aby rozpalił się mój gniew. Tymczasem czytajmy te słowa tak, że to jest podopowiedziane, aby Mojżesz zainterweniował, aby poprosił Boga, aby ten nie uczynił tego, co powiedział. Bóg, mówiąc o swoich planach wobec Mojżesza, ujawnił, że jego pragnieniem jest zawsze zbawienie, jest zawsze ocalenie. Bóg tego nie dopowiada, ale wie, Mojżesz, o co Bogu chodzi. Że Bóg chce, żeby Mojżesz poprosił go właśnie o tą modlitwę wstawienniczą. Jak to było u Abrahama. Abraham się wstawia tutaj. I tak samo tutaj Mojżesz. Ta modlitwa wstawiennicza Mojżesza ma na celu ukazanie innego Bożego pragnienia. Pragnienia przebaczenia, jakie Bóg posiada. Pragnienia okazania swojego miłosierdzia. Na tym polega Boże zbawienie. Zakłada ono Boże miłosierdzie. Jest nazwaniem prawdy o grzechu, prawdy o złu, które istnieje w świecie, ale i jest okazaniem miłosierdzia. Po to, aby grzesznik, uznając swój grzech, swój zły czyn, mógł się otworzyć na Boże przebaczenie, aby pozwolił się Bogu przemienić. Ta modlitwa wstawiennicza Mojżesza sprawia, iż w środku rzeczywistości ludzkiego grzechu może objawiać się Boże miłosierdzie. I tutaj Bóg się objawia, że tam, gdzie On jest, tam jest miłosierdzie. I ta modlitwa Mojżesza, warto po nią sięgnąć, to jest Księga Wyjścia, rozdziały 32-33. Ta modlitwa Mojżesza jest niesamowita. Bóg mówi, to raczej Boże, mnie usuń z Twojej księgi, raczej mnie wymasz z Twojej księgi, niż ten lud, który owszem, Mojżesz nie neguje, że on nie zgrzeszył, zgrzeszył. Ale okaż Boże miłosierdzie, bądź większy niż grzech tego ludu. Mojżesz odwołuje się do wierności Boga. Odwołuje się do łaski Pana. Mówi, dlaczego mieliby mówić poganie, Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach, wygładzić z powierzchni ziemi. Mojżesz wierzy, że Bóg taki jest, dlatego mówi, Boże, okaż Twoje miłosierdzie, które jest większe od ludzkiego grzechu. Bo on miał, Mojżesz miał osobiste doświadczenie Bożego zbawienia. On sam doświadczył to, co to znaczy, że Bóg jest. Bóg jest, czyli Bóg jest tym, który chce zbawić, chce wyzwolić. Po to go posłał, po to pokazał swoją moc, żeby móc wyprowadzić naród z Egiptu. Plagi egipskie. To jest właśnie po to, żeby mógł Bóg zbawić lud z niewoli egipskiej. Mojżesz to wie osobiście, bo on był w centrum tych wydarzeń. Wie, jaki jest Bóg. Co znaczy to Boże jestem, to Boże trwanie, ta Boża wierność. Miłość do Boga, miłość do braci przenikają modlitwę Mojżesza. A więc to jest ten moment, drodzy Państwo, tutaj właśnie, przed którym stajemy. Boże zbawienie, które się tutaj objawia w ten sposób. I Mojżesz, który jest Bożym przyjacielem, który modli się bardzo blisko, że aż twarz mu promieniuje. Taka jest zażyłość Mojżesza z Bogiem. On dokładnie wie, co Bóg oczekuje, jakie są Boże zamiary. Mojżesz dlatego rezygnuje z zostania nowym ludem. I czytamy dalej w katechizmie. Imię Boże, ja jestem lub On jest, wyraża wierność Boga, który pomimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje swą łaskę w tysiączne pokolenie. To jest, drodzy Państwo, też wymowne. Piękne jest to zdanie właśnie. Księga Wyjścia, rozdział 34, wiersz 7. Bóg zachowuje swą łaskę w tysiączne pokolenie. To samo zdanie mówi, nie będzie Bóg karał niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Aż do czwartego, trzeciego pokolenia. Cóż to jest wobec tego, że Bóg łaskę zachowuje w tysiączne pokolenia? Te liczby zestawione obok siebie, trzecie, czwarte pokolenie, jeśli chodzi o karanie, i łaskę w tysiączne pokolenie, czyli w nieskończoność, to jest nie do wyobrażenia, tysiąc pokoleń. To jest po to, żeby pokazać, o ile większa jest łaska Boga, o ile większe jest Boże miłosierdzie, niż ludzki grzech, niż Boża kara za ludzki grzech. Bóg objawia, że jest bogaty w miłosierdzie, aż do dania swojego Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże. I tu mamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Mówi Jezus o sobie sam: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. To wymowne, drodzy Państwo, że Jezus używa wiele razy i tutaj w tym miejscu też na określenie samego siebie tego zwrotu: ja jestem. Dobrze to rozumieli Żydzi, za to chcieli go ukamienować, faryzeusze, że nazywa siebie Bożym imieniem. Jezus to używa tego imienia i to zdanie cytuje katechizm w kontekście krzyża, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, krzyż. To jest ta Boża wierność, to jest to Boże miłosierdzie, to jest to potwierdzenie tego, że Bóg jest wierny, człowiek jest niewierny. Na początku zaraz była niewierność, była zdrada i potem przez pokolenia, gdzie Bóg raz po raz, człowiek raz po raz odchodził od Boga. A Bóg to jest tym, który jest. Nie macha ręką. Nie mówi, że ta relacja, to przymierze, nie ma przyszłości. Bóg jest tym, który jest. Trwa, jest wierny. Aż po Chrystusa, w którym mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwaga, drodzy Państwo, Bóg nie miłuje świat, Bóg miłuje świat, który dobrze zna. Bóg miłuje świat, o którym wie, że ten świat jest taki ułomny. To nieraz nam grozi, drodzy, szczególnie może gdzieś w narzeczeństwie młodym, w zakochaniu się, kochanie ideału z tej osoby, narzeczonego czy narzeczonej. I gdzieś z czasem dochodzimy do pokochania nie tyle ideału osoby, co tej prawdziwej, realnej osoby. Z jej zaletami, ale też i z jej wadami. Bóg wie, jaki jest naród, jaki jest ten lud, za którego wydaje swojego Syna. A pomimo tego mówi: ja jestem cały czas przy Tobie, aż po krzyż. I to jest jak klamra, która jest na początku i no nie na końcu, ale w kulminacji tego przymierza, relacji Boga z człowiekiem. Ja jestem, On nadal to powtarza, Bóg jest wierny. To nam się raz coś chce, raz się nie chce. Bóg zawsze chce być przy człowieku, Bóg jest wierny. I drodzy Państwo, warto sobie to imię Boga raz po raz powtarzać, że Bóg mówi to: ja jestem w tej naszej ułomności, w tych naszych różnych rozczarowaniach sobą samym, naszymi nawet przyjaciółmi czy bliskimi, różnymi sytuacjami z życia, światem. Ale Bóg jest. Świat się może zmieniać, ludzie się mogą zmieniać, mogą zawodzić, ale Bóg to jest ten, który jest. I to jest wyraz Jego miłosierdzia, bo w konfrontacji z naszą ułomnością Bóg nie może być inny niż miłosierny, jeśli On nadal jest. Jeśli Ty, Boże, jesteś przy mnie, to tak, to jest Twoje imię. Miłosierdzie, litość. I to my poznajemy poprzez wieki, poprzez te pokolenia, przez które Bóg z nami idzie przez życie. To, co mówiłem na początku. Bóg się nam objawia przez całe nasze życie, przez te pokolenia objawiał się ludowi. I ten lud poznawał, co to znaczy to imię jestem. To na początku była jakaś teoria, pusty dźwięk dla nich. I z czasem ten dźwięk wypełniał się treścią. Treścią zrodzoną z bólu, z rozczarowania, ze zderzenia, z realiami, z jakimiś iluzjami, z wielkimi pragnieniami również. Tym też było to ożywiana ta relacja. Bardzo prawdziwa relacja. Trwać, być obok, być przy kimś, kto być może nawet na to nie zasługuje. Być przy kimś nie za coś, ale pomimo czegoś, pomimo tego, że ty taki jesteś, to ja jestem przy tobie. I to porusza serca. To serca przemienia. To przekonuje. W takiego Boga chce się wierzyć. Taki Bóg pociąga. Taki Bóg, powiedzmy sobie, może tak, jest interesujący. To za mało interesujący, ale taki Bóg pociąga, rozpala serce. Chce się za Nim iść. Bo w zderzeniu z ludzkim grzechem, jeśli ten Bóg mówi dalej, ja jestem, to musi być Bóg miłosierny i litościwy. Bo gdyby taki nie był, to by go już nie było przy mnie. Czytamy dalej katechizm. Tylko Bóg jest. W ciągu wieków wiara Izraela mogła rozwinąć i pogłębić bogactwa zawarte w objawieniu imienia Bożego. Bóg jest jedyny. Poza Nim nie ma innych bogów. On przekracza świat i historię. To On uczynił niebo i ziemię. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją. Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. To fragment psalmu, który czytuje katechizm. W nim nie ma przemiany ani cienia zmienności, pisze święty Jakub. On jest tym, który jest, bez początku i bez końca, i w ten sposób pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom. Drodzy Państwo, do istoty mówiłem, że imię wyraża istotę osoby, istotę Boga. Do istoty Boga należy to, że On jest. To znaczy, że nie może Go nie być. To znaczy, że nie było momentu, gdzie On nie istniał i nie będzie momentu, gdzie nie będzie istniał. Bóg, w naturze Boga jest to, że On istnieje. Wszystko inne może nie istnieć. Człowiek, ja mogę nie istnieć. I był czas i będzie taki czas, gdzie mnie nie było i mnie nie będzie. Świat może nie istnieć. Świat nie jest odwieczny i świat nie jest wieczny. Tylko Bóg jest tym, który jest. On przekracza świat, mówi katechizm, przekracza historię. To, co przemijające, to, co ulotne, ułomne, potrzebuje, musi oprzeć się na czymś, co jest stałe i trwałe, jak na fundamencie. I tym kimś jest Bóg. Człowiek ma tę świadomość, autor biblijny w Starym lub Nowym Testamencie ma tę świadomość, że świat jest przemijający, jak ten psalm 102, który cytował katechizm. Niebo i ziemia przeminą, ale ty pozostaniesz. Całe wszystko, co istnieje, zestarzeje się jak szata. A ty jesteś zawsze ten sam i lata twoje nie mają końca. Mówi list do Hebrajczyków, Jezus Chrystus zawsze ten sam na wieki. Bóg jest tym, który jest. I to jest, drodzy, dla nas ogromna dawka otuchy, dawka stałości w tym naszym zagmatwaniu. To jest jak gwiazda, jak punkt orientacyjny w naszym życiu, jak gwiazda potrzebna do nawigacji, jak ten zawsze biegun, punkt przy kompasie, który zawsze wskazuje tę północ. I wtedy już wiem, jak się orientować w żegludze, w życiu, bo o życie tutaj chodzi. Bóg jest. Objawienie niewypowiedzianego imienia, ja jestem tym, który jestem, i pisze dalej katechizm, zawiera więc prawdę, że tylko Bóg jest. W tym sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, a następnie w tradycji Kościoła. Bóg jest pełnią bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez końca. Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają, On sam jest swoim bytem i z siebie samego jest tym wszystkim, czym jest. Drodzy Państwo, mówi katechizm, używa takiego zwrotu: objawienie niewypowiedzianego imienia, ja jestem, który jestem. Imię niewypowiedziane to jest nawiązanie do tej tradycji starotestamentalnej, która z ogromnego szacunku dla Boga, z obawy przed nadużywaniem Bożego imienia, przyjęła, że nie będziemy Bożego imienia wymawiać, imienia Jahwe. Wymawiano inne imiona: Adonai, Elohim, Najwyższy. Takie mówienie nie wprost: On, ten, który jest. Pismo Święte, Stary Testament jest tutaj bardzo bogaty w różne formy Bożych imion, też wyrażających Bożą tożsamość, Bożą istotę. Ale to imię, ono było najpierw wypowiadane tylko raz w roku w świątyni, raz w roku przez najwyższego kapłana, a potem i tego zaniechano. Z szacunku dla imienia, przykazanie: nie będziesz brał imienia Bożego nadaremno. Nadaremno. A więc to jest tak święte imię, bo ono mówi o tym, który jest święty, bo to jest imię, które wyraża istotę Boga. Ta istota Boga jest tak święta, że człowiek nie może jej nadużywać, mówić bez należytej czci. A jaka to jest należyta cześć? Czy człowiek może być w stanie mieć należytą cześć wobec Boga, wiedząc, kim jest Bóg i kim jest człowiek? A więc ta postawa: nie wymawiamy Bożego imienia. Piękna postawa. Dla nas niezrozumiała. Ale to się bierze właśnie z tego sakralnego podejścia, podejścia głębokiego, wierzącego podejścia do imienia Bożego. Stąd to imię niewypowiedziane. I Bóg, który jest pełnią bytu. Wszystko to, co istnieje, powstało z Boga. Tylko Bóg jest fundamentem, jest opoką, jest skałą. Tylko Bóg jest konieczny. Tylko On jest tym, który jest, a my istniejemy o tyle, o ile istniejemy w Bogu, z Boga. I stąd, drodzy Państwo, Pismo Święte mówi bardzo jasno, że człowiek przez sam fakt istnienia siebie, świata, samym rozumem, może dojść do poznania istnienia Boga. Jeśli istnieje świat, jeśli On jest taki, jakim, co możemy o Nim poznać, to już samym rozumem możemy dojść do tego, że Bóg istnieje. Do istnienia pierwszej przyczyny tego, co istnieje. Do istnienia tego, który jest konieczny, skoro wszystko inne nie jest konieczne. Może być, a za chwilę może nie być. To skoro istnieje, to nie ma tego istnienia z samego siebie. Tylko Bóg jest tym, który istnieje w sposób konieczny. Zawsze. Istota Boga. Tylko Bóg tak naprawdę jest. A my jesteśmy, istniejemy tylko w Bogu. Drodzy Państwo, niech nam wystarczy może na dzisiaj tyle. Bóg miłosierny i litościwy. I drugi aspekt imienia Bożego: tylko Bóg jest.